Jesteśmy w kazaniu, ja nie chcę już przedłużać. Dzisiaj, słuchajcie, druga część, hura, bo jak pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy o tym, w jaki sposób Jezus Chrystus jest bramą. Ja powiedziałem, że to jest już pewien cykl, który podejmiemy w tym takim okresie jeszcze wielkanocnym, bo Wielkanoc nam się nie skończyła, tylko ten okres wielkanocny, on trwa, jak pamiętacie, aż do zesłania Ducha Świętego, które to zesłanie Ducha Świętego już będzie za niedługo. I na dzisiejsze rozważanie, tą część drugą, nazwałem sobie w ten sposób. Brama jako miejsce wykupu. I będziemy rozważali o tej funkcji Jezusa Chrystusa, w której On mówi o sobie, ja jestem bramą, ale będziemy rozważać tą szczególną funkcję bramy, którą jest to miejsce, gdzie dokonywało się wykupu, na przykład niewolnika do wolności, gdzie dokonywało się różnych transakcji handlowych. I ja chciałbym przeczytać takie dwa wersety, które dzisiaj będą nam przyświecać naszemu rozważaniu. Pierwszy werset to Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset. Jezus powiedział tak. Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To powiedział Jezus Chrystus. I drugi werset, który chcę przytoczyć, to pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, wersety 5 i 6. I tu jest pięknie napisane tak. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył, uwaga, jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Jezus Chrystus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. To są te dwa wersety, na które dzisiaj chcę zwrócić naszą uwagę. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją, Boże, łaskę, miłosierdzie Twoje. Boże, Panie, proszę Ciebie o Twoje słowo dla nas, Panie, byś mógł, Boże, przemówić dzisiaj do naszych serc, Panie, w swojej mądrości przez Ducha Świętego. I byś mógł nam, Boże, objawić tą kwestię, w jaki sposób Ty, drogi Jezu Chryste, odkupiłeś nas swoją świętą krwią z naszych grzechów i poprowadziłeś nas dzięki temu do wolności. Prosimy Ciebie o to w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen. W tych dwóch fragmentach, które tutaj przytoczyłem, Jezus Chrystus mówi o sobie jako o bramie. Jako o bramie. I Jezus mówi, ja jestem bramą, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. I do Ojca przychodzi się tylko i wyłącznie w ten sposób, jak przeze mnie, jak przez bramę. Nie ma innego sposobu, brama jest tylko jedna. I w innym fragmencie Pan Jezus Chrystus powiedział, że ta brama jest wąska. To nie jest jakieś szerokie bramisko, ale brama jest wąska. To jest brameczka. Możemy powiedzieć, taka mała brameczka. I kto był tydzień temu, to pamięta, że my powiedzieliśmy sobie tydzień temu o czymś takim jak o funkcji bramy, że brama to pewna funkcja i ta jej funkcja bramy jest rozbudowana. I wymieniliśmy sobie tydzień temu takich jedynie 8 funkcji bramy, jaką może pełnić Jezus Chrystus jako brama. Tak i powiedzieliśmy sobie po pierwsze o funkcji transportowej, o funkcji komunikatywnej, o funkcji militarnej, funkcji politycznej, funkcji sądowniczej. Mówiliśmy sobie o bramie jako miejscem komunii i mówiliśmy sobie o funkcji ekonomicznej jako 7 i o 8 funkcji jako goel, jako wykupiciela. Tak? I ja dzisiaj chciałbym nawiązać do funkcji 7, a możliwe, że za tydzień będziemy mówili o funkcji 8, o funkcji Goel. Funkcja 7 to oczywiście funkcja ekonomiczna bramy. Bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawy temat. I tutaj pamiętacie już, ja tak tylko taki króciutki zrobię skrót, skrótu tego, co było tydzień temu. W starożytności Każde miasto posiadało bramę i to był bardzo ważny element każdego miasta. Może nie tak jak dzisiaj. W przypadku takich małych miast w starożytności brama była jedna i było to jedyne miejsce, przez które można było wejść do miasta, bo miasta były obwarowane murem ze względów bezpieczeństwa i w tym murze była brama jako jedyne miejsce, do którego to miasta można, przez które to do miasta można było wejść. Nie można było sobie wejść do miasta, nie wiem, jakkolwiek indziej, bo te mury były obwarowane. Można było wejść tylko przez bramę. I też do tego miasta nie można było sobie od tak wejść zwyczajnie w świecie, bo w tej bramie stali na przykład strażnicy i była wartownia. I wiesz, oni tam legitymowali wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy wyglądali podejrzanie, na przykład na szpiegów jakiś, tak? Ale w tej bramie też stał celnik. I teraz już wchodzimy w tą funkcję jakby ekonomiczną bramy, jaką brama spełniała w starożytności, bo w każdej bramie stał celnik, i bo to było też miejsce, gdzie pobierało się w tej bramie cło. I oni mieli tutaj takie straganiki, ci celnicy, albo nawet takie komnaty, gdzie pobierali cło w tej bramie, czyli stał tam jakiś urzędnik albo urzędas, jeśli to był zły urzędnik. Jeśli wchodziłeś z towarem do tego miasta, to on mówił, no dobrze, 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 ale tutaj opłatę teraz trzeba jakąś wnieść. Rozumiesz, no nie? Cło to jest taka kradzież, mówiliśmy sobie o tym tydzień temu, ale którą dokonywało państwo, aby przejąć część twojego majątku, i to państwo ci go zabierało. I to w świetle prawa ono sobie kradło to, co sobie chciało na swoje własne potrzeby, a ty musiałeś się na to zgodzić i jeszcze bardzo chętnie oddać i się uśmiechnąć i podziękować. Całe szczęście, że my tutaj w Irlandii na przykład nie mamy ZUS-u, tak jak w Polsce, to jest taka druga instytucja, która kradnie, ale w świetle prawa. Ale w Polsce, jeżeli mogę tak powiedzieć, mamy takie podatki również innego rodzaju, jak na przykład podatek od nieruchomości, podatek drogowy, też tu w Irlandii mamy. Co jeszcze mamy? Mamy jeszcze jakieś akcyzę, cła, ubezpieczenia i różne inne opłaty. Na przykład, nie wiem, mandaty. Nie? Mandat to też jest formą opodatkowania obywatela, bo obywatel nie może się poruszać dzisiaj na przykład jak sobie chce, wyjść z domu na przykład bez maseczki. Kiedy obywatel wyjdzie z domu bez maseczki, dostaje normalnie przez jakiegoś urzędasa państwowego mandat. I to też jest jakiś podatek, który obywatel niestety chce czy nie chce, musi płacić, chociaż podobno nie musi od tego płacić mandatu, na rzecz państwa. My dzisiaj, na szczęście, tutaj w Irlandii możemy sobie wyjść ze swojego własnego domu bez maseczki i za to nikt nam nie wlepi mandatu, ale to tylko w Irlandii. Mamy nadzieję, że to się za niedługo skończy. Zastanówmy się teraz więc w związku z tym, zatem, czy tak podobnie nie jest z Panem Jezusem. Na przykład, kiedy my mówimy, że Jezus Chrystus jest bramą w tym wymiarze jakby gospodarczym, ekonomicznym, tak? Bo to znaczy, że jest święte miasto Boga żywego, o którym na przykład mówi Apokalipsa świętego miasta, świętego Jana, przepraszam, świętego miasta, już się mi z tym miastem trochę zaczyna mylić w głowie. Nie. Święte miasto Boga żywego. Mamy coś takiego, co jest w Biblii opisane, i to jest niebo, i to jest miejsce, gdzie przybywa Bóg. W tym mieście Boga żywego jest ustawiony tron i tam, w tym mieście, mieszka Bóg. I tak jest to miasto przedstawione, więc jest to miasto, które my mamy, i do tego miasta, którym jest niebo, prowadzi brama. No nie? I my wiemy już teraz, że tą bramą jest Jezus Chrystus. I to jest jedyna brama, która wiedzie do Ojca. Jedyna brama, przez którą można wejść do tego miasta świętego, bo to miasto jest miastem obwarowanym i jest świętym i byle kto tam nie wejdzie. Kto tam nie wejdzie do tego miasta? Na przykład nie wejdą nieczyści, nie wejdą bałwochwalcy, nie wejdą homoseksualiści, nie wejdą jacyś inni, którzy kalają się jakąś nieczystością. Nieczyści i grzesznicy do tego miasta nie wejdą. Nie wejdą. Po prostu Królestwo Boże, czy też Miasto Boże jest wolne od wszelkiej maści grzechu i grzeszników. Również chcę powiedzieć, jest wolne od LGBT plus Q. I gdzie to Q? Znaczy wszelkie inne królestwo. Proszę się teraz tutaj nie śmiać. Okej. To znaczy teraz tak, już żeśmy sobie powiedzieli więc o tym mieście, o tej bramie, która wiedzie do tego świętego miasta. I teraz to znaczy, czy jeśli On, Jezus Chrystus, jest bramą, to czy On chciałby, ten Jezus Chrystus, teraz o tym wymiarze ekonomicznym tej bramy sobie powiemy, nawiążemy, i o tym urzędzie celnym, i o tym urzędasie wstrętnym, który daje mandaty. To czy Jezus Chrystus by chciał, abyś ty przez Niego, przez Jezusa Chrystusa wchodząc do tego miasta świętego, do Bożego Królestwa, wrzucił tam jakąś opłatę? Nie wiem, wrzucił tam kilka tych swoich złotych, które uciłałeś. Chodzi o to, czy Jezus Chrystus jest jak ten celnik. No nie? Przejdziesz przez tę bramę, jak mu tylko wrzucisz coś, na przykład jakąś kolektę, albo coś w kościółku zapłacisz komuś za coś, no nie? Myśmy tutaj zrobili na jakieś piękne nabożeństwo, tak? A po tym nabożeństwie tylko idzie jakiś koszyk, bo teraz niby wszystko było za darmo, tylko teraz trzeba jakoś za to wszystko zapłacić. I czy o to chodzi w kościele? Ja się absolutnie nie zgadzam z taką funkcją Jezusa Chrystusa, ale chcę powiedzieć, ta funkcja, ona w niektórych kościołach jest obecna w ten sposób, tak? I tutaj Ilonka, jeżeli uważnie słyszałaś, to ja w tej chwili już powiedziałem coś na temat naszej kolekty, bo ty dzisiaj powiedziałaś, że na ten temat nie chcesz powiedzieć, więc dzisiaj już nic więcej nie będziemy mówić na koniec tego naszego nabożeństwa, bo my nie jesteśmy taką wspólnotą, tak? I teraz tak. Jeśli zatem mówimy o funkcji ekonomicznej bramy, którą jest Jezus Chrystus, ja chcę powiedzieć, chodzi tutaj zupełnie, całkowicie o coś innego. Chcę powiedzieć, że to nie ty masz coś tam wrzucić w tej bramie, ale w tej bramie to On chce zapłacić za ciebie. To Jezus Chrystus tam w tej bramie, kiedy ty wchodzisz, płaci za ciebie opłatę, abyś ty mógł wejść do tego miasta. Jest zupełnie inna sytuacja. Popatrz, całkowicie odwrócona sytuacja. To tym, który płaci, jest Jezus Chrystus. Tak? Bo tam w tej bramie, tam załatwiało się różnego rodzaju interesy. Rozumiesz? Zawierało się różnego rodzaju kontrakty. Tam nie tylko cło się zbierało. Aby można było to dobrze zrozumieć, to my sięgniemy do kilku słów Słowa Bożego, które mówią o tym, co tam w tej bramie się dokonywało. I powiemy sobie o idei wykupu, bo Jezus Chrystus zapłacił cenę za ciebie i odkupił cię. I dlatego będziemy mówić o bramie dzisiaj jako miejsce wykupu. Taki jest tytuł tego kazania, jak pamiętasz. Brama jako miejsce wykupu. Ponieważ Jezus Chrystus jest nazywany naszym wykupicielem, i naszym wybawicielem, i naszym odkupicielem. I pięknie jest napisane o tym w Ewangelii Mateusza, 20 rozdział, werset 28. Uwaga, tu jest napisane tak. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Jemu służono, aby Jemu płacono, aby Jemu wrzucano te pieniążki, inaczej, tak? Lecz, aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. To On płaci okup. To On jest twoim wykupicielem. I Abyśmy mogli dobrze to zrozumieć, przytoczymy sobie taką historię ze Starego Testamentu, bo Stary Testament jest dla nas bardzo ważny, o ile mówi o Jezusie Chrystusie. I dzięki temu, że czytamy Stary Testament, możemy lepiej zrozumieć idee nowotestamentowe. Tak? I tutaj w Księdze Wyjścia, w 21 rozdziale, jest opisana taka bardzo ciekawa historia. Przeczytam wersety Księga Wyjścia, 21 rozdział, wersety od 28 do 29. Tu jest napisane tak. Uwaga, to jest Stary Testament. Trudny orzech do zgryzienia. Ale myślę, że wam troszeczkę to rozświetlę. Tu jest napisane tak. Jeżeli wół zabodzie mężczyznę albo kobietę na śmierć, to należy wołu ukamienować i nie jeść jego mięsa. Właściciel zaś wołu będzie niewinny. Jeżeli jednak wół budł, i to od dawna, a ostrzeżono o tym jego właściciela, ten zaś go nie pilnował i wół zabił mężczyznę albo kobietę, to wół będzie ukamienowany, a jego właściciel poniesie śmierć. Tak jest napisane. Ukamienują i woła, i ukamienują właściciela tego woła. No nie? Okej. Ja to rozumiem, ta historia jest dla nas niejasna w tym momencie i pozwólcie, że ją troszeczkę nam objaśnię, tak? Bo to jest historia, myśmy sobie powiedzieli, to mówi o Jezusie Chrystusie. W jaki sposób ta historia może mówić o Jezusie Chrystusie? Okej. Jest to historia o tym, że człowiek musi być przede wszystkim odpowiedzialny za swoje czyny, tak? Jest tutaj pewne prawo nadane przez Boga i zostało ono nadane, aby chronić drugiego człowieka. Rozumiesz? Ale wiesz, w takim sensie, że ono ma chronić tego drugiego człowieka przed tobą. Przed tobą, przed twoją nieodpowiedzialnością, przed twoim egoizmem, twoim brakiem wyobraźni, twoją chciwością, twoim dziwactwem, nie wiem, wobec drugiego człowieka. Po to jest dane to prawo. Prawo mówi tak, jeśli ty nie chcesz myśleć jakoś rozsądnie, to ja myślę za ciebie. W tym sensie, że jest pewnego rodzaju konsekwencja za twoje czyny. Rozumiesz? No nie? I dalej tutaj w tym wersecie, bo ten werset jest w tej chwili niejasny, ale troszeczkę więcej nam objaśnia werset 30, kolejny werset, gdzie jest napisane i dodane tak. Na tego mężczyznę, który miał być odpowiedzialny, bo nie upilnował swojego wołu. O tym mężczyźnie jest dalej powiedziane tak. Jeżeli jednak, czyli tak, ten mężczyzna będzie, wół będzie ukamienowany, a jego właściciel poniesie śmierć, jest napisane, ale, jeżeli jednak nałożono na tego mężczyznę okup, to da jako okup za swoje życie tyle, ile na niego nałożą. Popatrz. Ten mężczyzna wcale nie musiał umierać, ponieważ pojawiała się możliwość, że mógł się od tego wykupić. Mógł zapłacić za swoje życie jakąś cenę, tak? I tego rodzaju transakcji w obecności świadków, Rady Miasta, dokonywało się właśnie w bramie. W bramie. Tutaj ustawiało się krzesło sędziowskie w tej bramie, bo my mówimy o bramie jako miejsce wykupu. Tak? I tutaj dokonywało się sądów i często niejednokrotnie od razu i wyroku sądowego. Czyli popatrz, w tej bramie było takie prawo, które nakładało coś takiego, że jakiś mężczyzna albo kobieta zginął z powodu jakiegoś wołu, który go ubudł i poniósł śmierć. I teraz przychodziła rodzina tego zabitego do bramy miasta, powoływała sąd w tej bramie miasta i dokonywał się sąd na tym człowieku. I człowiek tak, albo został zwolniony, kiedy okazało się, że no, to był jakiś wypadek jedynie, ale kiedy okazywało się, że ten wół był niebezpieczny, i już wcześniej budł i teraz zabudł na śmierć, to Rada Miasta w tej bramie skazywała tego człowieka na śmierć. Na śmierć. Ale przychodziła rodzina i mówiła tak. My nie chcemy, żeby ten człowiek poniósł śmierć, bo my jesteśmy łasi na pieniądze i nam się bardziej opłaca, aby ten człowiek za nas zapłacił za tą śmierć. Po prostu złożył okup i wykupił się w ten sposób z tej śmierci. Od winy. Nam się to opłaca. Tak rodzina powiedziała. Mogła tak powiedzieć. No nie? Jeśli zapłacisz nam tyle i tyle, to to jest kwota, która nas usatysfakcjonuje za śmierć, nie wiem, naszego braciszka, za poniesioną stratę. I możesz dalej żyć. Tylko nam zapłać tyle i tyle za to. Nie? Wykup się od śmierci. Jeżeli nie masz tyle, pożycz. Od kogo się da, ale możesz się wykupić od śmierci. Tak? I to jest ta idea, słuchajcie. To jest ta idea wykupu. Oczywiście, to jest wolna wola tej rodziny. Prawda? Bo ta rodzina może nie zgodzić się na żaden okup i wykup. I ta rodzina może domagać się śmierci winowajcy. Całkiem słusznie. Bo wiemy, że ludzie różnie reagują w obliczu nieszczęścia, prawda? I gdyby tak zadecydowała ta rodzina, to ten człowiek tam w tej bramie zostałby od razu ukamienowany. Tak? I to tej transakcji dokonywało się w bramie. Widzimy tutaj więc, że pojawia się taka idea okupu. Czyli oprócz funkcji bramy, jaką my mamy, mamy też i funkcję okupu, która zaczyna funkcjonować w Izraelu. Tak? I teraz chyba już są jaśniejsze te słowa zapisane w Ewangelii Mateusza, który przeczytaliśmy wcześniej. Ewangelia Mateusza, jeszcze raz, 20 rozdział, 28 werset. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Dlatego to jest napisane. Dlatego, ponieważ jest idea okupu. Jezus Chrystus przyszedł po to, aby wykupić ciebie od śmierci, bo ty zawiniłeś, popełniłeś jakiś grzech, jakąś winę poniosłeś, która to wina jest winą absolutnie skazującą ciebie na śmierć. I przychodzi rodzina, przychodzi ktoś, kto teraz żąda od ciebie, po prostu, abyś wykupił się od tej śmierci. Daje ci taką możliwość. Tak? Problem tylko polega na tym, że ty, chociaż nie wiem, ile byś od kogo chciał pożyczyć, nie masz tyle, aby się od tego wykupić. Ale jest taka możliwość. Dlatego przychodzi Jezus Chrystus, przychodzi ten, który ma tyle, aby za ciebie zapłacić. On jeden, jedyny tyle ma. I przychodzi i płaci cenę. A dokonuje się to w bramie. Dodatkowo pierwszy list Tymoteusza, 2 rozdział. Przytoczę, 5. Albowiem jeden jest Bóg. Jeden Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus, Jezus. I 6. werset. Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Jezus Chrystus, który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, On złożył samego siebie jako okup za ciebie. Idea okupu. Bardzo ciekawa rzecz. I to jest taka teologia, która nazywa się teologią satisfactio. I ją rozwinął bardzo pięknie Anselm z Canterbury. I ja bardzo często, jak mnie znacie, korzystam z tego obrazu i korzystam z tej teologii satisfactio, kiedy tłumaczę właśnie ideę wykupu, ideę zadośćuczynienia. Czyli ja z powodu moich grzechów, błędów, zaprzedałem się grzechowi, zaprzedałem się szatanowi, sprzedałem się jak tania dziwka. I wszedłem w niewolę grzechu, stając się jego niewolnikiem. Niewolnikiem grzechu i szatana. On stał się moim panem. On stał się moim właścicielem, a ja stałem się jego niewolnikiem. Obraziłem Boga swoimi grzechami na wszystkie różne sposoby. Zgrzeszyłem przeciwko wszystkiemu i wszystkim. Przeciwko żonie, przeciwko przyjaciołom, przeciwko wam, przeciwko zwierzętom, przeciwko swojemu kotu, przeciwko wszystkiemu, przeciwko czemu mogłem zgrzeszyć. Zgrzeszyłem, a najbardziej zgrzeszyłem przeciwko Bogu. I teraz muszę mu jakoś odpłacić. Mogę się wykupić od tego. Zaściągnąłem ciężki dług i teraz, ale Bóg powiedział, bo Bóg jest miłosierny, powiedział tak, człowieku, jeżeli tylko tyle masz, to słuchaj, możesz mi się odkupić. Rozumiesz, tak jak ten krewny przychodzi i mówi tak, słuchaj, jeżeli mi zapłacisz tyle i tyle, zapłacisz mi taką cenę, która mnie usatysfakcjonuje, że będę happy i powiem, o, normalnie odnoszę korzyść. To mi się podoba, no nie? Już wolę temu człowiekowi darować, bo na tym zyskam. On mi zapłaci. Po co on ma umierać? On mi może dać po prostu normalnie i ja sobie mogę kupić dużo rzeczy za to, no nie? To wolę po prostu, bo na jego śmierci nic nie zyskam, no nie? Mój braciszek, i tak już jest martwy, a ja tylko mogę na tym coś skorzystać. Rozumiesz, no nie? I Bóg coś takiego powiedział. Jeżeli człowieku mi zapłacisz i dasz mi tyle, że mnie to usatysfakcjonuje, możesz żyć. Tak? Jest tylko jeden problem. Że ja nie mam tyle, aby zapłacić. Dlaczego? Ponieważ zapłacić muszę tyle, ile, czy też jaką obrazę uczyniłem. A obrazę uczyniłem z racji tego, kogo obraziłem, a obraziłem nikogo innego jak nieskończenie wielkiego Boga. Obraziłem nieskończenie wielkiego Boga, żeby zatem zrównoważyć moją obrazę. Ile musiałbym zapłacić? Prosty rachunek. Nieskończenie wiele muszę zapłacić, aby zrównoważyć tą obrazę. Czy ja tyle mam, aby zapłacić? Nie mam. Nie mam. Nikt nie ma. Żaden anioł z nieba nie może zapłacić. I dlatego przychodzi Jezus Chrystus. I dlatego Jezus Chrystus musi być Bogiem. Nie może być jakimś aniołem, podaniołem, albo jakimś archaniołem, albo nie wiem, jakimś innym zwierzęciem, chociażby najpotężniejszym, bo nikt nie ma tyle, aby zapłacić. Tyle, aby zapłacić za ciebie, za twój grzech, ma tylko i wyłącznie Bóg. I dlatego przychodzi Jezus Chrystus, który jest Bogiem, który ma tyle, aby zapłacić. Przychodzi do swojego Ojca i dokonuje ze swoim Ojcem umowy. Zawiera umowę. Na mocy tej umowy płaci cenę. I dzięki temu, że zapłacił za ciebie tyle, ile trzeba było, wykupił ciebie z winy, odkupił ciebie ze śmierci, odkupił ciebie z rąk diabła i z rąk szatana. Kupił ciebie. Rozumiesz? Jak kupuje się niewolnika. Dokonał tej transakcji i tych transakcji dokonywało się również w bramie. Jezus Chrystus. Teraz pytanie, gdzie dokonała się ta zapłata? Ona dokonała się na krzyżu. Na krzyżu dokonała się ta zapłata. Jezus Chrystus tam na tym krzyżu przelał swoją świętą krew. I dlatego Łukasz może napisać w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, 28 rozdziale, do biskupów, biskupi, przełożeni, paście zbór pański nabyty własną jego krwią. Popatrz, co tu jest napisane. Zbór pański, Kościół został nabyty, został kupiony, odkupiony własną krwią Boga, własną krwią Jezusa Chrystusa. Tak jest napisane. Jezus Chrystus kupił nas i to jest ta funkcja, jak mówimy o tej bramie, która jest miejscem wykupu, którym jest Jezus Chrystus. To jest to, co ja chcę powiedzieć dzisiaj. Jezus Chrystus sam siebie złożył jako okup. On sam jest tym okupem. I antyczni pisarze zastanawiali się kiedyś, tak właściwie, komu Jezus zapłacił ten okup. I były różne propozycje, no nie? I część z nich doszła do takiego wniosku, że Jezus Chrystus zapłacił ten okup diabłu. Diabł zapłacił, rozumiesz? Że diabeł posiadał duszę człowieka i posiadał nas w swojej własności jak książę ciemności i byliśmy w jego władaniu jak niewolnicy i Jezus Chrystus dokonuje tej transakcji z diabłem, no nie? Tu się z diabłem ustawia, stoi w tej bramie i dokonuje tej wymiany handlowej właśnie płacąc diabłu samym sobą za nas, no nie? Ja chcę powiedzieć, bardzo ciekawa koncepcja to jest, ale nie do utrzymania w świetle Słowa Bożego. Bo Jezus Chrystus nie zapłacił diabłu za nas i nie układał się z diabłem. Absolutnie nie. Jezus Chrystus zapłacił Ojcu. Jezus Chrystus to nowe przymierze zawarł z Ojcem tam na tym krzyżu. I to jest to. Pięknie opisuje to Izajasz w 43 rozdziale, wersety 1-3. Przytoczę. Lecz teraz, tak mówi Pan, popatrz kto to mówi, Pan to mówi, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś. Mówi Pan Bóg Izraela, ja ciebie wykupiłem. Ja ciebie wykupiłem. O kim tu jest mowa? Zobacz na Nowy Testament. I kto jest wykupicielem? Jezus Chrystus jest wykupicielem. To On ciebie odkupił. Z czyjej ręki cię odkupił? Z ręki Ojca ciebie odkupił. Dalej, drugi werset. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię, bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Ja, święty Izraelski, twoim wybawicielem, wykupicielem, daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. O kim tu jest mowa? O Bogu, który jest wykupicielem. A kto jest wykupicielem? Jezus Chrystus jest wykupicielem. I to Ilonka była dla ciebie. Zasadniczo, generalnie w teologii wykłada się to tak, że Jezus Chrystus zapłacił ten okup swojemu Ojcu. Jego atrybutowi sprawiedliwości. Bo Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Cena musi zostać zapłacona, aby było to sprawiedliwe. Bóg został obrażony naszą niesprawiedliwością i domaga się sprawiedliwego sądu i domaga się okupu. I Jezus Chrystus taką karę ponosi i taki okup płaci. I dlatego to, co dokonało się tam na tym krzyżu, jest sprawiedliwe. Jest sprawiedliwe, bo Bóg nie jest tylko miłością, o czym mówi jego drugi atrybut. Nie jest tylko Bogiem łaskawym i miłosiernym, ale jest również święty i Bóg nie może mieć nic wspólnego z zasyfiałym, grzesznym grzesznikiem. Ten grzesznik musi ponieść zasłużoną karę i ponieść sprawiedliwy sąd. Ale przychodzi tutaj Jezus Chrystus ze swoją miłością do ciebie, ze swoją łaską, ze swoim miłosierdziem i On sam płaci za ciebie tą cenę. Czy to jest jasne? Ja już na różne sposoby o tym dzisiaj powiedziałem. I w ten sposób te dwa atrybuty, Boża świętość i sprawiedliwość z jednej strony i Boża miłość, miłosierdzie i łaska z drugiej strony równoważy się. Mamy więc taki obraz. I już powolutku będę kończyć, ale dajcie mi 2 minuty. No, patrzę, może 5 minut. Mamy więc taki obraz, że Jezus składa okup, aby wypełnić sprawiedliwość. I kiedy widzimy, że Jezus jest tą bramą, przez którą mamy przejść, bo Jezus Chrystus o sobie mówi, ja jestem bramą dla owiec i kto przeze mnie przejdzie, wejdzie i pójdzie na zielone pastwiska, czyli do świętego miasta Bożego, I kiedy wchodzę w tę bramę, to tutaj dokonuje się pewna transakcja. Powiedzmy taka handlowa. Nie? Niech to tak brzmi, tak? Wchodzę w tę bramę z czym? Ja wchodzę w tę bramę, tak? Ze swoim grzechem, ze swoją winą, z całym obciążeniem. I tutaj w tej bramie następuje co? Następuje moje oczyszczenie. Zostaje spłacony mój dług i staje się wolnym człowiekiem. Wchodzę w tę bramę jako niewolnik, wychodzę jako kto? Jako wolny. Stajesz się innym człowiekiem. Zmienia się całkowicie twoja natura. I to dokonuje się w tej bramie. Dlatego powiedzieliśmy sobie, że ta brama przypomina nam krzyż, bo jest wąska na szerokość belki od krzyża. To jest jakaś mała brameczka i ma kształt Jezusa Chrystusa, ma wielkość belki od krzyża, nic się tam więcej nie przeciśnie. Żeby przez nią przejść, trzeba zdjąć z siebie wszelki ciężar, wszelki grzech, wszelkie bagaże, jakie ciebie obciążają, bo z nimi nie przejdziesz, z nimi tam się nie przeciśniesz, ona jest za wąska. Przechodząc przez ten krzyż, przez tę bramę, wchodzisz w pewną rzeczywistość, w której dokonuje się za ciebie pewna transakcja. Musimy też zaznaczyć jedną rzecz, że ja to powtórzę, mówiłem tydzień temu, jak pamiętacie, że wchodząc przez tę bramę nie jesteśmy w stanie dokonać takiej transakcji nieuczciwej, typu słuchaj, może coś po znajomości, rozumiesz, ja znam twojego syna, znam twoją rodzinę, aha, albo słuchaj, ja ci coś tam może dam w kopercie, jakąś łapóweczkę, rozumiesz, no nie? Albo ciebie czymś przekupię, abyś stanął po mojej stronie, albo ciebie zastraszę, nie wiem, tupnę nogą, bo coś, no nie? Nie. Nie, w żaden taki nieuczciwy sposób nie jesteś w stanie wejść przez tą bramę. Przez tę bramę wchodzisz do Bożego Królestwa, do Miasta Świętego, na pastwisko, jak powie Jan, ale nie w taki sposób, że aby tam wejść, to ty musisz coś zapłacić. Nie w ten sposób, jak celnik. Jezus Chrystus nie stoi tam jak celnik, poborca podatkowy albo jakiś urzędas państwowy. Nie. Ty nie możesz nic zapłacić. Dlaczego? Bo nic nie masz. Z czym możesz przyjść do Boga? To za ciebie tam płacą. To ty zostajesz odkupiony. I to za ciebie zostaje tam zapłacona cena. Najwyższa. I tą cenę płaci Jezus Chrystus. Za ciebie. Dlatego to zbawienie jest z łaski, za darmo, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Podobnie jak niewolnik. Zaprzedałeś się w niewolę grzechu. I teraz, podobnie jak niewolnik, wchodził ze swoim panem w bramę i to w obecności świadków, bo i tam w tej bramie pan deklarował wolność niewolnikowi, była taka możliwość. Wszedłeś jako niewolny, jako niewolnik, wyszedłeś jako wolny. Byłeś rzeczą należącą do swojego pana, gdzie diabeł był twoim właścicielem i robił z tobą to, co chciał. Poniewierał tobą na wszystkie sposoby. Nawet nie byłeś człowiekiem. Byłeś rzeczą przynależącą do swojego pana, ale ktoś tam w tej bramie zapłacił za ciebie cenę. Kupił ciebie, wykupił ciebie jak niewolnika i zaraz w tej samej bramie za chwileczkę powiedział: ja zapłaciłem za tego człowieka cenę, za niego zapłaciłem i teraz tego człowieka chcę uczynić wolnym człowiekiem. I deklaruje, że ten człowiek jest wolny. Uwalniam go, ofiaruję mu wolność. I to wszystko dokonało się w tej bramie. To jest to, co uczynił dla ciebie Jezus Chrystus. To jest to, co dokonało się w Jezusie Chrystusie. Jeżeli rozumiemy to, kiedy Jezus Chrystus mówi o sobie: ja jestem bramą. Dlatego Jezus Chrystus dzisiaj ciebie wzywa. Tak jak mówi Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 13 werset i 14. Wchodźcie, wchodźcie przeze mnie. Jezus Chrystus mówi, wchodźcie przeze mnie, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która wiedzie do żywota wiecznego. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Jezus Chrystus mówi, wchodźcie przez ciasną bramę, wchodźcie przeze mnie, ja jestem tą bramą. I nie ma innej drogi, nie ma innej bramy do zbawienia, tylko Jezus Chrystus. To jest to wezwanie, tak? Wchodźcie. Ale z drugiej strony jest też drugie wezwanie. Wejdź w bramę, ale też zmień swoje życie. To jest też wezwanie, bo tutaj, w tym momencie musi się też dokonać pewna ważna zmiana, bo ta zmiana musi się dokonać w twoim sercu i w twoim życiu. Czyli moje i twoje serce musi być całkowicie uwolnione od wszelkiego grzechu, ale też i przemienione, i zmienione. Musisz stać się innym człowiekiem. Pytam się więc zatem ciebie dzisiaj. Czy ty już jesteś wolnym człowiekiem? Czy masz tą świadomość, że zostałeś uwolniony od Jezusa Chrystusa? Protestantyzm głosił często taką ciekawą rzecz, troszeczkę może złą rzecz. Uwierz w Jezusa i już jesteś zbawiony. No nie? Doskonały już jesteś i święty już jesteś. I to jest prawda. Problem polega na tym, że tak uproszczona Ewangelia prowadziła często bardzo wielu ludzi do wielu nieporozumień, ponieważ pewne rzeczy tak są już dokonane, już zostałeś odkupiony, to już się dokonało, ale jednocześnie nadal się dokonują w twoim życiu. Tu jak zostałeś odkupiony, teraz rozpoczyna się w twoim życiu praca. Musisz zakasać rękawy i wziąć się do roboty. I zaczyna się proces twojego uświęcenia. Proces, w którym ty stajesz się z dnia na dzień lepszym człowiekiem. Z dnia na dzień coraz lepiej, coraz bardziej upodabniasz się do Jezusa Chrystusa. Jakby nie jesteś już święty i doskonały w znaczeniu absolutnie, to już jakby doszedłeś do kresu swojej doskonałości. Nie, absolutnie nie. My możemy coś powiedzieć, tak, już jestem zbawiony, tak, już, tak, i jeszcze nie. Coś takiego, tak? Twoje zbawienie w dalszym ciągu się dokonuje każdego dnia. Ono, musisz w nim jeszcze trwać teraz, każdego dnia i wytrwać do końca. Czyli tak, już jesteś zbawiony w jakimś sensie, w jakimś stopniu twoje wnętrze zostało już przemienione, coś zostało już dokonane. Krew Chrystusa już coś obmyła, już uwierzyłeś, już zostałeś ochrzczony, ale dalej nie jest to jakby jeszcze proces całkowicie zamknięty. W tym sensie, o, bo on się dopiero zamknie po tamtej stronie pastwiska, że tak można powiedzieć. Ty to każdego dnia doskonale widzisz. A chcę powiedzieć, nie wiem, czy widzisz. Ja to widzę w sobie. Popatrz zresztą na siebie samego, że ten proces nie jest jeszcze zamknięty. Popatrz na siebie, na swojej niedoskonałości. Widzisz to w każdym swoim upadku, w każdej swojej postawie, do drugiego człowieka, do swojego męża. Kiedy patrzysz na siebie jako na osobę niedoskonałą, kiedy odkrywasz w sobie to, że jesteś grzesznikiem, to widzisz doskonale, że ten proces jeszcze się nie zamknął. Więc jeszcze nie jesteś tak całkowicie święty i doskonały, jeżeli staniesz w prawdzie ze sobą samym. Tak? Dlatego mówię, popatrz na siebie samego. Oczywiście jest najlepiej i najjaskrawiej widzieć te niedoskonałości, kiedy patrzy się na innych, ale ja chcę teraz powiedzieć, dobrze, że ja dzisiaj mam czarny ekran, więc nie możesz patrzeć się na mnie, bo najlepiej patrzeć się jest na pastora i widzieć jego niedoskonałości. Ale dzisiaj ciebie zachęcam po prostu do prostej rzeczy. Stań sobie przed lustrem, jak jeszcze rano nie stałeś i popatrz się na... w lustro, o, w lustro się popatrz, w lustro i popatrz się i zobacz tego, kogo tam zobaczysz i o nim sobie teraz pomyśl, że właśnie, aha, jest niedoskonały. Dlatego Jezus Chrystus, poza tym takim wezwaniem, wchodźcie przez ciasną bramę, ma dla ciebie jeszcze drugie wezwanie. Ma dla ciebie drugie wezwanie, tak? A to drugie wezwanie jest takie. I tym wersetem ja chciałbym skończyć dzisiejsze kazanie. I to jest z Ewangelii Mateusza. 11 rozdział, werset od 28 do 30. Jest tu pięknie napisane tak. To drugie, kolejne wezwanie, które Jezus Chrystus ma dzisiaj dla ciebie, które jest niezwykle ważne. To jest to. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Tak mówi Jezus Chrystus dzisiaj do ciebie. I to jest to wezwanie dla ciebie, bo ty sam, powiem tak, grzeszniku, wstrętny, paskudny, brudny, i nie będę używał gorszych epitetów, o sobie bym powiedział osmarkany, obsrany, ale tak tylko o sobie mógłbym powiedzieć. Taki jestem. Mówię o sobie. Ty, wstrętny grzeszniku, sam nie dasz rady oczyścić się ze swoich własnych brudów. Ty potrzebujesz kogoś, kto by przyszedł do ciebie z pieluchą i troszeczkę cię oczyścił. I tym kimś jest właśnie Jezus Chrystus, bo ty sam o swoich własnych siłach nie dasz rady. I to też jakby nie jest twoja robota. Jezus Chrystus mówi do ciebie dzisiaj prosto tak: przyjdź do mnie. Jeśli jesteś słaby, jeśli jesteś osmarkany, jeśli jesteś utrudzony i obciążony, Jezus mówi: przyjdź do mnie dzisiaj, a ja ciebie pokrzepię, ja ciebie oczyszczę. Weź moje jarzmo na siebie i ucz się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny serce. A co? A znajdziesz ukojenie dla swojej duszy. Tak mówi Jezus Chrystus, bo to ukojenie jest tylko we mnie. Znajdziesz w końcu spokój, znajdziesz w końcu kres swojej podróży, kiedy mnie odnajdziesz. Odnajdziesz bramę i wejdziesz przez nią i pójdziesz na zielone pastwisko, czymkolwiek to pastwisko jest. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy czas. Boże, proszę Ciebie, byś mógł przez Ducha Świętego dzisiaj to słowo w naszych sercach, w naszych umysłach pobłogosławić o tej bramie, która jest miejscem wykupu, abyśmy mogli to zrozumieć, abyśmy mogli dostrzec wartość tego, kim Ty jesteś, abyśmy nie spłycali Ewangelii o Tobie, ale abyśmy zobaczyli głębię tego, co się dokonało, i głębię tego, kim Ty sam jesteś, jako brama, abyśmy mogli to zrozumieć, Panie, w sposób najmożliwiej, najlepszy, bo kiedy dobrze to zrozumiemy, ja wiem, że ma to przełożenie na nasze zbawienie, na nasze chodzenie w Tobie, że od naszego rozumienia i poznania Ciebie zależy to, że możemy lepiej, głębiej Ciebie rozumiejąc, lepiej w Tobie trwać, i nam nie przychodzi do głowy tak już łatwo i tak szybko, żeby od Ciebie odchodzić i z Ciebie zrezygnować. Panie Boże, proszę Ciebie o to słowo, aby ono w nas utkwiło i by ono zostało zrozumiane we właściwy sposób. Ja też, Panie Boże, przepraszam Ciebie może za te figury retoryczne, które używałem, a które może w uszach co niektórych wydawały się jakimiś wulgaryzmami, ale niech te wszystkie osoby jakby popatrzą się w lustro najpierw na siebie samych, kim są, a potem niech oceniają innych. To chyba mówię raczej do tych wszystkich może, którzy będą słychać tego przez internet, a potem będą chcieli to komentować, bo nasz Kościół jest takim normalnym kościołem chyba raczej i tutaj nie potrzeba tych rzeczy tłumaczyć i wykładać. Boże, błogosławię Ciebie jeszcze raz w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. Amen.